Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu gościa Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska, posłanka, wiceszefowa Platformy na Pomorzu.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Jolanta Banach, Radna Gdańska, Klub Wszystko dla Gdańska, szefowa Nowej Lewicy w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef partii w Okręgu Gdańskim.
Tak? Dzień dobry, witam. Tak? No. Członek prezydium zarządu.
Członek prezydium zarządu. Wiecie Państwo, to się tak zmienia, naprawdę, szczególnie w PiS-ie. Słuchajcie, no kolejny tydzień za nami tej prekampanii, chociaż właściwie nie wiadomo, co to jest, no ale tak to sobie nazwijmy. Karol Nawrocki między innymi ma za sobą pierwszy tydzień. Biega, bywa i tu i tam, między innymi w piekarni. Mówi, co chce powiedzieć. Panie pośle, ci złośliwi dziennikarze ciągle pytają o co innego. No, to jest niedopuszczalne.
Myślę, że mamy przed sobą pół roku, najpierw prekampanii, potem kampanii. I oczywiście we właściwym czasie Karol Nawrocki przedstawi w każdej sprawie publicznej, w każdej sprawie istotnej dla Polaków swoje założenia programowe, swoje pomysły.
Tylko panie pośle, to nie chodzi o założenia programowe. Dziennikarze zadają kolejne pytanie, konkretne pytanie. Kandydat nie powinien umieć odpowiadać na pytania?
Moim zdaniem odpowiada na pytania, natomiast czasami te pytania są dosyć złośliwe, formułowane w formie takiej jakiejś nagonki, bieganiny za nim. Ma prawo koncentrować się na tym, na co się umówił z dziennikarzami, o czym chce w danym momencie, w czasie danego spotkania mówić. Moim zdaniem ten tydzień jest obiecujący. 10 lat temu, kiedy zgłaszaliśmy w tej samej sali Sokoła w Krakowie kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę, rozpoznawalność wówczas tego kandydata była na poziomie 14%. Karol Nawrocki w punkcie wyjścia ma rozpoznawalność średnią, mówię o średniej, bo w różnych elektoratach to różnie wygląda, około 39%. A jeśli chodzi o sondaże z tym głównym konkurentem, czyli konkurentem Koalicji Obywatelskiej, czyli Rafałem Trzaskowskim, to one na ogół pokazują przewagę 2-1 albo 1,5-1, a 10 lat temu przewaga Komorowskiego nad Andrzejem Dudą była 5-1. Także punkt startu jest dosyć obiecujący. Teraz jego głównym zadaniem, moim zdaniem, do świąt, w ramach tej prekampanii, jak pani redaktor to nazwała, do świąt jest wypracowanie pełnej rozpoznawalności. Pełnej rozpoznawalności, żeby to był polityk, który jest tak samo rozpoznawalny jak czołowi politycy w Polsce. I moim zdaniem to jest do osiągnięcia. A potem już będzie ta oficjalna kampania po 8 stycznia i będziemy szli do zwycięstwa.
No, to wiadomo. Agnieszka Pomaska, to teraz tak ci kandydaci będą biegać po tych piekarniach, warsztatach i tak codziennie będziemy to widzieć? To jest taka forma?
To jest normalny element kampanii wyborczej oczywiście, chociaż Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na to, że nie zaczął biegać po piekarniach wczoraj, tylko
to fakt pierwszy
jest kandydatem, jest de facto kandydatem od 4,5 lat, ale zwrócę uwagę na to i myślę, że to jest bardzo istotne, w jakim trybie zostali wybrani kandydaci na prezydentów obu partii. Rafała Trzaskowskiego wybrano w prawyborach, pierwszych tak dużych, bo uczestniczyli w nich także koalicjanci Platformy Obywatelskiej, czyli cała Koalicja Obywatelska, ponad 22 tysiące osób wzięło udział w tych prawyborach, a pana Nawrockiego jednoosobowo wybrał pan Kaczyński i do tego wszystkiego dzisiaj, mimo że wygrał go pana Nawrockiego jednoosobowo pan Kaczyński, to musimy słuchać tego, że to jest jakiś kandydat obywatelski. I jak rozumiem, dziennikarze mówią, sprawdzam, czy on jest rzeczywiście obywatelski. No bo jak padło pytanie o to, kto finansował spotkanie, na którym była ogłaszana kandydatura Nawrockiego w Krakowie, to pan Nawrocki powiedział Prawo i Sprawiedliwość. I na pewno jest dużo pytań, które powinno do pana Nawrockiego paść. Takich weryfikujących, czy to, co on mówi, to jest to, co on będzie robił po wyborach, czy no, to nie jest tylko takie drobne oszustwo, jak było na przykład z panem Macierewiczem, który został na kampanię wyborczą schowany, a później został ministrem obrony narodowej. Mnie na przykład interesuje, czy pan Nawrocki ułaskawi pana Macierewicza, jeśli będzie taka okoliczność.
Mogę się odnieść
do tego? Chyba jeszcze daleko do takiej okoliczności.
Ale to są bardzo ważne pytania, no bo to oczywiście pan Macierewicz jest symboliczny, ale myślę, że takich przykładów będzie dużo, dużo więcej osób, które mają problem dzisiaj z prawem.
Do czego
z Prawa i Sprawiedliwości?
Do tego finansowania, bo to jest oczywiste, że na tym etapie prekampanii, jak pani redaktor to nazwała, kandydat, który dopiero będzie zgłoszony przez Komitet Obywatelski, jako właśnie kandydat obywatelski, niepartyjny, Karol Nawrocki, do tego czasu nie może na przykład założyć jakiegoś konta, na który można wpłacać już na jego kampanię. To będzie możliwe dopiero po 8 stycznia. A było dosyć naturalne to, że kiedy myśmy się zdecydowali jako partia polityczna poprzeć tego kandydata obywatelskiego, który będzie zgłoszony na wyborach prezydenckich, to było naturalne, że event organizowany, żeby właśnie to ogłosić, że my go chcemy poprzeć, było też przemówienie przecież Hali Sokoła, lidera mojej partii, że to jest finansowane przez nas, to jest zupełnie naturalne, bo my mamy możliwości kolekcjonowania pieniędzy, mimo że koalicja 13 grudnia próbuje nas pozbawić tego równoprawnego dostępu do środków publicznych.
Państwo zmienili charakter komisji, z większością
ulokowaną tam politycznie przez obecny układ parlamentarny i to była decyzja jak najbardziej polityczna i oczekiwana politycznie przez koalicję 13 grudnia. To jednak kolekcjonujemy pieniądze, mamy tę akcję właśnie wspierania nas przez wpłaty i ta akcja dobrze idzie i mogliśmy w związku z tym to sfinansować. Moim zdaniem to jest zwykłe czepialstwo, że się nam to wypomina.
Mm-hmm. A jak z Lewicą? Bo tak, tutaj już się toczy kampania czy prekampania. Kandydaci jeżdżą po Polsce, na Lewicy co? Trzeba czekać? Jolanta Bana.
Zaraz się do tego odniosę, tylko może jedna uwaga dotycząca stylu i sposobu zachowania kandydata Karola Nawrockiego, jeśli chodzi o komunikowanie się z mediami. Otóż żaden kandydat nie ma przywileju przemawiania ex cathedra. To dziennikarze w imieniu opinii publicznej pytają także o rzeczy, które są trudne. No, media nie zostawiają ostatnio suchej nitki na Szymonie Hołowni. I z taką samą dociekliwością pytają o rzeczy podstawowe kandydata Karola Nawrockiego, o liberalizację ustawy aborcyjnej, o to, czy ułaskawiłby właśnie Macierewicza, gdyby zapadł taki prawomocny wyrok. To są podstawowe pytania, jakie się kieruje do każdego kandydata i nie on ustala zasady gry. To znaczy on nie objawia opinii publicznej, jakie będzie miał poglądy w jakich sprawach, tylko jeżeli jest taka konieczność, to po prostu wie, jakie ma poglądy i musi odpowiadać na pytania dziennikarzy, inaczej sobie tego nie wyobrażam, co to jest za kandydat, zresztą który o sobie mówi, że mojej osobie się to uda, tak w sposób papieski. Jeżeli chodzi o kandydatów lewicy, czy kandydatki lewicy, to Rada Krajowa zapowiedziała, że nastąpi to 15 grudnia.
A pani jest za kobietą, czy mężczyzną, jak ostatnio niesie plotka?
Tego nie wiem, ale raczej wszystko wskazuje na to, że będzie to być może któraś z posłanek albo któraś z pań pełniących funkcje ministerialne. Tak czy siak, mój pogląd jest taki, że dobrze byłoby, ale to jest mój pogląd, od początku dobrze byłoby, gdyby koalicja rządząca miała swojego jednego kandydata, ponieważ wynik w pierwszej turze wcale nie jest taki oczywisty i dobrze, że myśmy się nauczyli tej pokory. Z 6 elekcji prezydenckich w Polsce, przypominam, tylko jedna była dosyć mocna i pewna, to znaczy pierwsza tura Aleksandra Kwaśniewskiego. Wszędzie mieliśmy dosyć istotne przecież niespodzianki. Niespodzianką był Andrzej Duda, ale niespodzianką był wynik na przykład Pawła Kukiza dla starszych obywateli i obywatelek, przypomnę, Stana Tymińskiego. I ponieważ wszystko się może zdarzyć, dobrze byłoby mieć takiego jednego wspólnego kandydata lub kandydatkę, no ale tak przede wszystkim zadecydował Donald Tusk. W związku z tym trzeba iść tą przyjazną rywalizacją, a oczywiście w drugiej turze poprzeć tego kandydata czy kandydatkę, która będzie rywalizował z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze byłoby mieć to za sobą w pierwszej turze.
Toczy się taka dyskusja o pewnej czystości tak w polityce i w kampanii, czyli o urlopie. Tak? Tutaj kandydaci się prześcigają, kto pójdzie na jaki urlop i w jakich okolicznościach. I tak się zastanawiam, o czym jest ta rozmowa? No, panie pośle, o czym jest ta rozmowa? Przepisy mówią, że szef IPN-u nie powinien prowadzić działalności publicznej, no, w skrócie niezgodnej z powagą urzędu. Kampania wyborcza jest i będzie na pewno ostra. Reprezentuje kandydat wasz, pewien określony tylko określoną stronę, a on mówi, że on pójdzie na urlop i mówi, że reszta też ma iść na urlop. Tylko idąc tym tropem, jak na przykład urzędujący prezydent, który stara się o reelekcję, ma też pójść na urlop? Znaczy dochodzimy do jakichś, nie wiem, absurdu.
Odpowiem na to pytanie, ale najpierw mała korekta. Mieliśmy dotąd 7 elekcji prezydenckich od roku 1990, ale 5 prezydentów, bo dwóch rządziło 10 lat.
Okay.
Zdobyli dwa razy po prostu wygrali wybory. I jedna ciekawostka. Z tych 5 prezydentów dotąd 3 było związanych z Gdańskiem albo szerzej z tym miastem.
A nie, no to wiadomo.
I my zgłosiliśmy kolejnego z Gdańska. Zwracam
nie ma sprawy, przeniesiemy stolicę do Gdańska.
Zwracam na to
Jestem
uwagę.
Za.
Tylko jeden był z Krakowa, jeden był z Warszawy, a 3 było związanych z Gdańskiem bądź z Trójmiastem, ale generalnie z Gdańskiem. Odpowiadam na pani pytanie. Ja uważam w ogóle, że to jest też szczepialstwo. Znaczy każdy polityk czy urzędnik ma prawo startować w wyborach prezydenckich i moim zdaniem nie powinno się go zmuszać do brania urlopu, bo tak już było w przeszłości, że marszałkowie Sejmu kandydowali, prezydenci Warszawy kandydowali i ja uważam, że to jest populizm i demagogia.
Ale co, nawrotki naciska się Trzaskowskiego,
naciska na takich ludzi, że powinni pójść na urlop. Można to pogodzić, ma się swoich zastępców, można, nie wiem, jakieś dni wolne brać, ale niekoniecznie trzeba rezygnować z pracy czy iść na urlop. Ale w sytuacji, kiedy jest taka presja, kiedy ona się pojawiła i ona jest przede wszystkim kierowana w kierunku Karola Nawrockiego, to on też ma prawo i taki apel wystosował, żeby była gra fair play, żeby od tych głównych konkurentów, czyli tych, którzy się już zgłosili do tej konkurencji, do wyborów prezydenckich, czyli od marszałka Hołowni i od prezydenta Warszawy, oczekiwać tego samego. Ja wezmę urlop od 8 stycznia, ale oczekuję od was tego samego, od początku formalnej kampanii prezydenckiej. I moim zdaniem to by było uczciwe, gdyby wszyscy tak postąpili.
Tylko ja tak myślę, że...
Chociaż powtarzam, ja uważam, że to nie jest potrzebne. To jest uleganie demagogii i populizmowi. Ale skoro już...
Ale wasz kandydat też uległ temu populizmowi.
Ja demagogii. Uważam osobiście, że to nie było potrzebne. Ale jeżeli już podjął taką decyzję, to ma prawo wystosować taki apel do swoich głównych konkurentów. Nie wiem, czy głównych, no ale zobaczymy, ale już zgłoszonych, którzy pełnią też ważne funkcje, tak jak i on, ważne funkcje publiczne, drugiej osoby w państwie, marszałek Sejmu, prezydenta największego miasta w Polsce, stolicy, żeby zrobili dokładnie to samo.
Demagogizm.
Znaczy funkcja prezesa, nie wiem, chyba inaczej rozumiemy funkcję prezesa IPN-u. Dla mnie czymś skandalicznym było to, że po tej konwencji pana Nawrockiego w Krakowie oficjalne konta IPN zachęcały do głosowania na niego, do brania udziału w kampanii wyborczej.
Nie wiem, a to było uznane za wpadkę w końcu przez IPN, czy
no,
nie?
Gdzieś tam to nawet zostało podpięte na tym profilu, później gdzieś zdjęte.
Na platformie X pojawiła znaczy, się do, taka no,
przepraszam bardzo, prezydent Warszawy nie robi kampanii wyborczej jako prezydent Warszawy, nie wykorzystuje urzędu, nie publikuje i nie robi konferencji prasowych w urzędzie w ramach kampanii
nadgorliwość
wyborczej.
Nadgorliwość mówi się czasem, jest gorsza od faszyzmu.
Nie, no ale jakby trzeba te dwie rzeczywiście role po prostu oddzielić i moim zdaniem w przypadku prezesa IPN, który powinien być apolityczny, który ma szczególną rangę też ze względu na tryb wyboru, na charakter tej instytucji, no i też zresztą zwrócę uwagę na to, że byli opozycjoniści z czasów PRL też zwrócili uwagę na to, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie IPN w kampanii wyborczej.
Ale pan poseł mówi, że to jest czepialstwo.
Nie, no każdy, nie, sobie, nie. Każdy sobie może to ocenić. Dla mnie czymś szokującym było, podkreślę, to, że urząd jest do tego wykorzystywany. Podobno z IPN-u fotograf jeździ z panem Karolem Nawrockim na te eventy, czyli finansowane jest tak naprawdę z pieniędzy publicznych, finansowana jest ta kampania wyborcza pana Nawrockiego.
Wejdę w słowo. Właśnie mi się wydaje, że nawet to nie dyskusja o urlopie, bo tak jak powiedziałam, no prezydent urzędujący urlopu nie może wziąć, więc jak żeby mieć równe szanse.
To jest wtórna, tak, zgadzam się.
Ale finansowanie to jest chyba klucz, znaczy tak? Bo my mamy dzisiaj takie przepisy, które mówią, że jak zarejestrujesz kandydata, to wtedy zbierasz pieniądze i to są pieniądze, ale dzisiaj właściwie kto wydaje i nikt nad tym nie kontroluje, nie panuje.
W przypadku Rafała Trzaskowskiego na przykład wyjazdy jednak samochodem służbowym były, bo do tego się nawet przyznał. Nie zawsze, ale czasami się zdarzały.
Był parokrotnie pytany o to Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej. I tam, gdzie wyjazdy miał charakter kampanii.
Finansowanie też spotkań z kandydatem Rafałem Trzaskowskim w konkretnych zaprzyjaźnionych miastach, gdzie rządzą też ludzie związani z Platformą Obywatelską, wynajem sali i tak dalej na koszt tych samorządów
i Urząd Miasta Warszawy sponsorował wyjazdy pana Rafała, ale no to o tym mówię.
Ale zaprzyjaźnione politycznie samorządy to robią.
No to niech zaprzyjaźnione politycznie samorządy wynajmują fotografa panu Nawrockiemu, a nie jeśli pan uważa, że ten charakter wyjazdów pana Nawrockiego jest związany z jego pracą.
Powiedziała pani że podobno. O tym fotografie.
Przepraszam, nie, znaczy tak, taki komunikat
podobny, tak?
Wisiał na platformie X, o której przed chwilą rozmawialiśmy.
Dobrze, ale mamy trochę sytuację taką patologiczną, przyznajcie, tak, że kampania jest dopiero od stycznia, my mamy prekampanię i właściwie chyba trudno z nią dyskutować, bo przecież nie zakażemy ludziom spotykać się z ludźmi, a tak naprawdę właściwie każdy dzisiaj może finansować, tak, no bo trudno podejrzewać, że kandydat ma takie środki, żeby wynajmować salę, no, zazwyczaj takich pieniędzy nie ma.
Kampania zaczyna się dzień po wyborze, czy po zakończeniu.
Faktycznie, tak.
Po zakończeniu kolejnych wyborów. I tak było, jest i będzie. Oczywiście to nie jest tak, że spraw finansowych nie można tutaj regulować, czy pilnować. Od tego jest opinia publiczna, od tego są organy ścigania, od tego jest wymiar sprawiedliwości. Ale ja chcę powiedzieć o rzeczy chyba tutaj dosyć kluczowej, rozstrzygającej, od której zaczęliśmy. No jednak istnieją takie funkcje zmianowania, spowołania, ograniczone w aktywności publicznej ustawami i to niewątpliwie jest funkcja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, tak jak funkcja szefa Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli mamy zastrzeżenie dosyć wyraźne w ustawie, to należy je respektować i odróżnić od funkcji, które się pełni z wyboru. Funkcjami z wyboru są funkcje na przykład włodarza miasta, wójta, burmistrza czy prezydenta. To jest działalność, stricte polityczna. Nie, nie, tu bym się panie pośle zgodziła. Tu marszałek Sejmu też by mógł wziąć coś na kształt urlopu, czyli powierzyć wykonywanie funkcji zastępczej.
A prezydent? Urzędujący komu miałby powierzyć?
Ale prezydent, od tego zaczęłam, to jest zupełnie inny sposób elekcji. On jest z bezpośredniego wyboru i pamiętajmy, o ile ja dobrze pamiętam, że pan prezydent Lech Kaczyński takiego urlopu nie brał, nie rezygnował z funkcji prezydenta miasta, uczestniczył w kampanii wyborczej, jednocześnie pełniąc swoją funkcję miejską i trudno, żeby jej nie pełnił, bo kto ma wykonywać te codzienne obowiązki związane choćby z różnymi pełnomocnictwami, podpisami, bieżącym zarządzaniem i tak dalej, więc nie dajmy się zwariować. Są ustawowe ograniczenia w kampanii wyborczej dotyczącej niektórych urzędów i trzeba je respektować. I jest rzeczą naturalną, że w tej sytuacji pan Karol Nawrocki powinien po prostu wziąć urlop.
I to jest
najmniejsze, co może zrobić, ale z takim apelem, moim zdaniem nie ma podstaw, żeby występować do prezydenta Trzaskowskiego, natomiast też nie dajmy się ogłupić, zwariować. Trzeba pilnować rozdziału środków publicznych, miejskich od tych, które się przeznacza na własną kampanię, czy prekampanię, czy aktywność publiczną.
No tak, ale tym się będzie zajmowała Najwyższa Izba Kontroli,
Państwowa Komisja Wyborcza.
A pan poseł nie ma tu zaufania do obecnej
Ale bo panowie posłowie z Prawa i Sprawiedliwości w ogóle mają tylko zaufanie do instytucji, które sami tworzyli, i do ludzi, których sami tam powoływali. No na tym polega nasz dramat państwowy, że kwestionuje się rzetelność, niezależność i obiektywizm instytucji państwa. To jest właśnie nasz kryzys państwowy. No i z tym trzeba skończyć. I koalicja rządząca właśnie wdraża szereg rozwiązań i projektów ustaw, które przywrócą niezależność instytucjom.
No
przede wszystkim
ustaw,
rzetelność. Rzetelność.
Posłuch, ja zwrócę uwagę.
No i po to są wybory prezydenckie, żeby był prezydent, który właśnie podpisze się pod ustawami naprawiającymi przywrócenie tej rzetelności.
Na razie agresja wobec tych instytucji państwowych jest oparta wyłącznie o uchwały.
Jaka
które nie
agresja?
Są, wobec Trybunału Konstytucyjnego,
panie
wobec KRS-u.
Panie pośle, ale bardzo świetnie posługiwaliście się przy demontowaniu polskiego systemu prawnego uchwałami, ale chciałam nawiązać do tego, co pani radna powiedziała, wspominając o prezesie NIK. To jest bardzo w jakimś sensie podobny instytucjonalnie urząd i przypomnę, że pan dzisiaj senator Kwiatkowski, będąc prezesem NIK-u
i ogłaszając, że
kandyduje na senatora, po prostu zrezygnował, nie brał lub tylko zrezygnował z tej funkcji.
Zrezygnował.
Więc to jest kwestia pewnej odpowiedzialności i tego, czy jest się rzeczywiście w stanie wypełniać w rzetelny sposób funkcję, którą się pełni. I co do prezesa NIK-u, ja mam tutaj poważne wątpliwości, ale to pewnie nie jest największy problem dzisiaj pana Nawrockiego.
Pani poseł Pomaska na początku w pierwszej swojej wypowiedzi powiedziała, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem na prezydenta od 4,5 roku. Czyli rozumiem, że prowadzi kampanię od 4,5 roku w różny sposób, pewnie właśnie aktywizując się w debaty o charakterze ogólnopaństwowym, ogólnopolskim, zaniedbując, bo ja to tak oceniam, swoje obowiązki jako prezydent Warszawy. I też jest pytanie w związku z tym, jeżeli jest kandydatem od 4,5 roku, to z czego są finansowane różne jego ogólnopolskie czy ogólnokrajowe
aktywności? Ale pan dobrze wie, o czym...
Mówimy o kampusie
dobrze,
Polsce,
dobrze pan wie, o czym mówię.
Pani powiedziała, że jest kandydatem od 4,5 roku.
A pan jest kandydatem był kandydatem na posła, czy kampanię. Jest teraz kandydatem na posła, który, w wyborach, które odbędą się za 3 lata. No przecież to, o tym
pani
mówię.
Pani ale pan
no,
próbuje nam powiedzieć, że lepszy kandydat, który taki jest wyciągany.
Ale ja na samym początku powiedziałem, że uważam, że robienie historii z tych tematów.
Ale to są różne historie, prezes IPN i prezydent Warszawy.
Demagogią i populizmem. Każdy ma prawo, wysoki urzędnik państwowy, kandydować na urząd prezydenta Rzeczypospolitej i tylko pod wpływem właśnie takich populistycznych, tabloidowych nacisków. Na przykład Karol Nawrocki zdecydował się wziąć ten urlop, ale prosi równocześnie o grę fair play, czyli o zrobienie tego samego przez główny kontrkandydat.
No nie, ale przed chwilą mówiliśmy, panie pośle, przed chwilą o ograniczeniach ustawowych. Proszę się do tego odnosić, a nie do jakiegoś
populizmu. Dobrze, ja mam jeszcze pytanie do posła Sellina, bo w jakimś sensie można by powiedzieć, że Karol Nawrocki to jest pański człowiek. No, pan go od jakiegoś tam czasu...
Każdy jest sobą.
No, ale wie pan, o czym mówię, tak? No, dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej został w dużej mierze dzięki panu.
Faktem jest, że ja poznałem Karola Nawrockiego 8 lat temu, kiedy rzeczywiście się okazało, że my w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego musimy znaleźć nowego dyrektora.
A mogę, tylko niech pan pozwoli, że zadam pytanie. Ja chciałam zapytać, czy pan da głowę za Nawrockiego? Czy Karol Nawrocki dojedzie do mety? Bo pojawia się ten wewnętrzny dokument, który został zrobiony dla PiS-u, z którego wynika, że, no, że Karol Nawrocki ma wciąż aktywne kontakty z podejrzanymi osobami.
Panie dyrektor, nie ma żadnego wewnętrznego dokumentu zrobionego dla PiS-u, tylko jest jakiś anonimowy, jednoosobowy w dodatku, jednoosobowy, anonimowy dokument, który o jakichś rzekomo podejrzanych kontaktach Karola Nawrockiego opowiada.
Ale mówi pan, że opozycja tam
widziałam go, bo ja go widziałam.
Czyli bardzo niewiarygodny dokument i Karol Nawrocki do tych pseudofaktów się odnosi i je dementuje. Zwracam uwagę na to, że w roku 2021 nie zostałby szefem Instytutu Pamięci Narodowej, gdyby nie był dokumentnie, bardzo szczegółowo prześwietlony przez służby, również na okoliczność różnych historii z przeszłości. Tak, i dostał certyfikat bezpieczeństwa najwyższego szczebla, czyli z możliwością dostępu do dokumentów ściśle tajne. Karol Nawrocki ma możliwość do dokumentów ściśle tajne, wydany przez państwo polskie. Gdyby tego typu wątpliwości jakieś z przeszłości tego nie było.
Nie dostałby tego dokumentu, gdyby za swoje kontakty z podejrzanymi osobami, takie towarzyskie?
A co to znaczy kontakty
spotykają?
Z podejrzanymi?
Nie wiem,
łatwo tak rzucić w powietrze jakieś kontakty z podejrzanymi osobami.
Ja pytam pana, czy pan da głowę za Nawrockiego? Bo pojawiają się informacje, no, które budzą wątpliwości, tak? Na temat jego kontaktów z ludźmi. No wie pan
Nawrocki niczego nie zdementował. Powiedział, że to wszystko nieprawda, to nie jest żadne dementi. No niech się odniesie do zdjęć, które wszyscy widzieli i jakoś nie powiedział, że to są jakieś manipulacje.
Teraz pani mówi?
Z wielkim bułem
i z paroma innymi osobami.
Ale to akurat wyjaśnił. No jeżeli się jest sportowcem, jeżeli się na ringu spotykasz z różnymi ludźmi, wiadomo, że w środowisku sportowym, zwłaszcza tych sportów tak zwanych walecznych, można spotkać różnych ludzi, którzy mają czasami dziwną przeszłość, tak? Ale jego spotkanie z tym człowiekiem polegało tylko na tym, że on się z nim boksował po prostu. No i tyle.
Nie wiem, ja widziałam takie zdjęcia, gdzie sobie siedzieli przy stoliku.
No tak, bo się wtedy poznali przy okazji sparingu. No po prostu się poznali. Natomiast niekoniecznie musiał cokolwiek wiedzieć o jego przeszłości wątpliwej. Więc jeżeli się człowiek funkcjonuje właśnie w środowisku sportowym i to w tych kategoriach walecznych, albo w środowisku kibicowskim, bo też różnie bywa. On jest gorliwym fanem Lechii Gdańsk, co mi się akurat dosyć podoba, więc w tym środowisku też można bardzo różnych ludzi spotkać, którzy sobie z tobą fotkę zrobią. No i co z tego? Co ma z tego wynikać? No,
znaczy, dla pana zdaniem to nie jest obciążenie. To go nie obciąża.
Nie ma żadnych takich rzeczy, które by mogły budzić wątpliwości, bo to zostało dokładnie sprawdzone w roku 2021. Nie zostałby szefem IPN-u, gdyby służby dokładnie kandydata nie sprawdziły.
Ja mam jedno oczekiwanie. Redaktor Stankiewicz, ja nie widziałam tego raportu, ale pokazywał go redaktor Stankiewicz i te zdjęcia raczej ilustrowały dużą zażyłość i za dużo jest tych kontaktów. To nie jest sam ten wielki buł. Tam jest kilka osób o poglądach neonazistowskich, nawet hitlerowskich, są skazani prawomocnym wyrokiem, sutenerzy, mężczyźni bijący kobiety. To jest dosyć przerażające. Ja oczekuję jednego. Albo pan Karol Nawrocki pójdzie z tym do sądu i na drodze sądowej udowodni, że ten raport zawiera nieprawdę.
A w trybie wyborczym to będzie bardzo szybki.
W trybie wyborczym chodzi o samo złożenie pozwu do sądu. Tego nie robi. Przekaz dnia wśród środowiska posłów, posłanek i członków PiS-u jest taki, żeby relatywizować te znajomości, kłaść je na karb takich zainteresowań pana Nawrockiego, kiedy dziennikarze pokazują coś, co gdzieś powstało, co podobno było, mówię o tym raporcie, przekazane prezesowi Kaczyńskiemu. Więc tu potrzeba zdecydowanych w trybie wyborczym działań.
Ale
proszę
tryb wyborczy
o pozew.
Jest możliwy dopiero po 8 stycznia.
No to, ale tak. Sądy są, można złożyć pozew. To po pierwsze. Po drugie, co do służb, które sprawdzały pana Nawrockiego. No problem właśnie rządów PiS-u polegał na tym, że te różne służby były uwikłane w wykonywanie zadań polecanych z kierownictwa politycznego.
Przykład, nie sprawdzili go dobrze na polecenie?
Ale ich podam przykład. Łukasz B., który prowadził nielegalną drukarnię, wielokrotnie skazany, sąd informował o tych skazaniach ministra sprawiedliwości i nagle w Krajowym Rejestrze Karnym nie ma tych skazań. Człowiek nie odbył kary aresztu. Więc pytam się, jakie niezależne i rzetelne służby? Czy my mamy prawo wierzyć w to, że to było rzeczywiście dogłębnie sprawdzane? No niekoniecznie.
Dobrze, idźmy dalej. Powiedzcie mi, na przykładzie studiowania, nie studiowania Szymona Hołowni, marszałka w Kolegium Humanum, napisał tym Newsweek, nie wiem, pan marszałek w dosyć specyficzny sposób się broni, ale muszę powiedzieć, że do mnie jakby te argumenty trafiają, że się tam zapisał, nie chodził, to, że podejrzany były rektor mógł coś sobie gromadzić, ja sobie to jestem w stanie wyobrazić, ale powiedzcie mi, mieliście coś wspólnego z Kolegium Humanum?
Tak? Ja nie.
Nie, zupełnie.
Jak można było, bo jakby kluczowe są niezwykłe studia, ale to MBA, bo tak wiele osób, także waszych znajomych zrobiło te studia. Jak można było zrobić prawie eksternistycznie studia MBA za 10 tysięcy złotych i czuć się z tym dobrze, że jest wszystko w porządku? Wiecie, ja zachodzę w głowę, ja tego po prostu kompletnie nie rozumiem. Już nie będę wymieniać tych nazwisk, bo mamy tutaj wiele osób, tak? I to właściwie z każdego środowiska. No jak, przecież to jest głupota, czy co to jest?
No, ja myślę, że dzisiaj te osoby rzeczywiście tego żałują. To chodzenie na skróty z reguły źle się kończy. I nawet jeśli ktoś rzeczywiście zapłacił za studia, chodził na nie, ale ma dzisiaj poczucie, że to nie do końca wyglądało tak, jak powinno. To nie ma nic za darmo. No to rzeczywiście się kupy nie trzymało. Ja nie chcę tutaj nikogo bronić, atakować, ale no ewidentnie zabrakło na jakimś etapie nadzoru po prostu, bo to nie dotyczy tylko osób publicznych, tylko zwrócę uwagę na to, że dyplom, już nie mówię o dyplomach MBA, tylko w ogóle tej uczelni, mają tysiące studentów, niewinnych w tej sprawie zupełnie, którzy nie wiedzą, co z tym dyplomem dzisiaj zrobić. Znaczy dzisiaj ten dyplom jest obciążeniem, a nie przepustką do jakiejś kariery czy do jakiejś pracy. I ten dyplom będzie ich do końca obciążał. Część z nich tych studiów już nie skończyła, no bo albo nie widziała sensu, albo ta sama nazwa Kolegium Humanum już tak źle się kojarzy, że nikt nawet pewnie nie chce dzisiaj takich studiów. Nie chciałby ich kontynuować, nawet jeśli uczciwie zapłacił, uczciwie na te studia chodził. Stała się wielka krzywda, zwłaszcza tym ludziom, którzy, no, którzy się po prostu nabrali, którzy tego nie przemyśleli. Ale tak jak mówię, w pierwszej kolejności uważam, że zabrakło nadzoru.
Jakiegoś takiej, jakiejś takiej czerwonej lampki. Czy głupio się tłumaczy? atakując prokuraturę, służby?
Ja nie wiem, jak było naprawdę. Ja widziałam też pana wicemarszałka Bosaka, któremu wróciła pamięć o tym, że jednak chodził na studia. To. Wiem, że on się głupio tłumaczył. Pan marszałek chyba też był zaskoczony tą sytuacją, ale nie wiem, jak było naprawdę.
Ale można być zaskoczony sytuacją, jak przecież afera Kolegium Humanum, no to jest od kilku
miesięcy. Myślę, że podstawowa zasada jest taka, że nie warto kłamać, nie warto uciekać od odpowiedzi na te trudne pytania, chociaż dla każdego, kto otarł się o Kolegium Humanum, dzisiaj sytuacja jest bardzo trudna. Zwłaszcza...
Pani poseł Pomaska mówi o tym, że zabrakło nadzoru. Ja powiem więcej. Mnie się wydaje, że był parasol nad ochronny nad tym rektorem, Kolegium Humanum. Tego dowodzą chociażby zarzuty stawiane Ryszardowi Czarneckiemu, ale gdzie leży problem? Otóż rektor stworzył sobie taki półlegalny biznes i łowił polityków, kusił, łowił z różnych stron sceny politycznej, żeby sobie na wszelki wypadek załatwić tę sieć powiązań, która czyniła go bezkarnym. A z drugiej strony politycy naprawdę lekkomyślni, bo ja nie uwierzę w to, że nie wyczuli możliwości zrobienia dyplomu, który dawał im przepustkę do rad nadzorczych. I tu polega, i na tym polega ta lekkomyślność. Jeżeli chodzi o samego Szymona Hołownię, no tam zabrakło, jak podkreślają dziennikarze, którzy tropią sprawę, tam zabrakło tej kropki nad i, czyli pisma, które wycofywało go z rekrutacji, czy z zapisu na tę uczelnię. On nie złożył takiego oświadczenia, przyjął w założeniu razem z Michałem Kobosko, że skoro nie chodzą na te zajęcia, nie uczestniczą w nich, to uczelnia zgodnie z procedurami powinna ich skreślić. Okazało się, że nie skreśliła. Ale sama istota problemu tkwi w tym, o czym mówię. Jest wiele różnych podmiotów, sami to wiemy z naszej działalności, które bardzo lobbują u polityków, docierają do nich, lobbują. Jeżeli tutaj się nie zachowa najwyższej uwagi i rzetelności, to łatwo wpaść w te sidła. Mało tego, tutaj najbardziej miękką sprawą, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, będzie co innego, nie wiem, czy państwo wiecie, mianowicie to, że chyba z panem Kobosko obaj złożyli wniosek o odstąpienie od płatności, bo taką formułę studiowania też zaproponował im pan rektor, były rektor, więc to już jest sprawa, powiedziałabym, bardziej kłopotliwa niż brak wniosku.
Polityk może po prostu wziąć
brać
pod uwagę, że od kogoś dostanie coś w promocji. To jest po prostu, znaczy bluzkę sobie w sklepie, można
pani redaktor, historię dyplomu Szymona Hołowni, drugiej osoby w państwie, która zgłosiła się do rywalizacji w wyborach na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, ujawnił tygodnik silnie związany i wspierający od lat Platformę Obywatelską.
Czyli Tusk.
I redaktor konkretna z tego tygodnika, która też jest, można powiedzieć, fanką tego środowiska politycznego. A Szymon Hołownia, tłumacząc się z tego, wyrwało mu się następujące zdanie. Wygłoszone z takim pełnym żalem, tak? Czy pretensją. Nie tak się umawialiśmy.
Tak się umawialiśmy.
Do kogo
tak,
to
dokładnie.
Było? Do kogo to było?
Dobrze, a parasol ochronny, to jak pani radna tutaj mówi, no to
absolutny
był Prawa i Sprawiedliwości. Czy nie mówię generalnie, może ministra, może jakiegoś wiceministra?
Nic na ten temat nie wiem, ale wygląda na to, że ten rektor był na tyle zapobiegliwy, że tego parasola szukał w każdym środowisku politycznym, co widać po nazwiskach, które teraz wychodzą, tak?
Gazety o tym pisały już 2020 roku. Nikt się nie odnosił z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego do tego problemu. Nikt nie przeprowadził kontroli w
trochę bliżej
Kolegium
do mikrofonu,
Humanum.
Proszę.
Sprawa była dosyć znana już od 2020 roku. Mało tego, no przecież wyszły na jaw niekwestionowane wzajemne usługi pomiędzy byłym rektorem a Ryszardem Czarneckim, który mu tam w krajach dalekich i egzotycznych otwierał możliwość oddziałów
też.
I filii. Nie, bądźmy poważni. Był jakiś rodzaj parasola ochronnego. W porę nie było kontroli ze strony ministerstwa.
No minister Czarnek między innymi za to przecież wtedy odpowiadał. Tak jest, no. I dzisiaj tak jakoś niechętnie zabiera głos w tej sprawie.
A że Szymon mówi, Hołownia, nie tak się umawialiśmy, to co mówi?
Nie mam pojęcia, co miał na myśli. Myślę, że to był pewien rodzaj żalu, poczuł się zaatakowany, ale premier Tusk zareagował bardzo szybko. Powiedział, że każdy, kto będzie używał służb czy instytucji publicznych, na które on ma wpływ do prowadzenia jakiejś kampanii wyborczej czy brudnej gry wyborczej, z tego rzędu wyleci. Więc wydaje mi się, że na tym, w tym aspekcie ta sprawa jest zamknięta.
No dobrze. Ale ja jeszcze chciałabym tu poczynić jedną uwagę. To znaczy, proszę zobaczyć, że różne media z równą surowością i dociekliwością traktują zarówno posłów, funkcjonariuszy pełniących funkcje publiczne kiedyś za czasów PiSu i obecnie. To są aresztowania i Wojciecha Olejniczaka, i Jacka Sutryka i stawianie im zarzutów. Natomiast nie chciałabym, i to jest moja uwaga, aby powtórzyła się sytuacja z 2005 roku, kiedy jednak służby specjalne wyeliminowały z wyścigu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza. Niech to będzie dla nas przestrogą,
tak, to
bo,
już
tak,
bardzo,
bo tak wtedy to było.
Bardzo dawna historia.
No, ale była.
Tak, tak. Idźmy dalej. Chciałabym zapytać, czy waszym zdaniem sprawa z ekshumacjami w Ukrainie po tych ostatnich oświadczeniach ministrów spraw zagranicznych naszych krajów jest już załatwiona. Czy to jednak jest deklaracja, ale wcale nie mamy takiej pewności, że będzie tak, jak my chcemy, bo już słyszę wypowiedź szefa tamtejszego IPN-u, który się powołuje, że mają tylko dokumenty z 2019 roku. IPN nasz mówi zupełnie co innego, Jarosław.
Problem polega na tym, że IPN polski i IPN ukraiński to są zupełnie dwie różne instytucje i one są nieporównywalne. IPN polski to jest duża, potężna instytucja, która ma możliwości działania, ma porządny budżet, może wieloletnio planować swoją działalność i jest niezależna od władzy wykonawczej. Natomiast IPN ukraiński jest częścią struktury rządowej. Po prostu podlega pod konkretne ministerstwo w Ukrainie i to jest garstka ludzi i wykonuje polecenia rządowe. I ten szef tego IPN-u ukraińskiego, pan Drobowicz, od lat prowadzi mniej więcej taką politykę. Na poziomie deklaratywnym, gdzieś wysoko na górze, ukraińscy politycy, żeby ocieplić relacje z Polską, mówią, że nie ma problemu, damy zgodę, ruszajcie z tymi pracami. A na poziomie wykonawczym tych zgód nie ma, albo są cyzelowane, to tutaj damy, tam nie damy i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem można mieć pretensje do rządu ukraińskiego w tej sprawie, bo to jest struktura rządowa, powtarzam. Ten IPN ukraiński jest strukturą rządową. Generalnie jest to problem, który moim zdaniem w interesie obu narodów, i Polski, i Ukrainy, należy rozwiązać, bo naprawdę nie ma żadnego powodu. Mamy na tyle zbieżne interesy związane z wyzwaniami współczesności, że niepotrzebnie ten balast nad nami wisi, tak, i psuje krew. A mamy po prostu wspólnego wroga, który to stara się też te emocje wykorzystywać i próbuje nas dzielić. Więc dobrze by było, żeby w elicie politycznej ukraińskiej zrozumiano, że ten temat warto zamknąć, a zamknąć go można tylko w taki sposób, że Polakom się pozwoli w pełni i w pełnym wymiarze na poszukiwania, na ekshumacje i na upamiętnienia.
Pan minister Sikorski nie za lekko tak przyjął tę deklarację, no bo ona oczywiście dobrze brzmi, ale...
Ja nie mam wątpliwości, że to był bardzo istotny sukces dyplomatyczny, no bo jednak wspólne oświadczenie dwóch ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Andrija Sibicha i Radka Sikorskiego, polskiego ministra spraw zagranicznych, ma istotne znaczenie i jest też takim sygnałem do wewnątrz. Zgadzam się z panem posłem, nie wszystkim w Ukrainie na pewno podoba się to oświadczenie, ta deklaracja, decyzja, jak byśmy tego nie nazwali, to była bardzo poważna deklaracja publiczna ze strony wysokiego, jednego z najwyższych rangą urzędników Ukrainy. I tak, nie wszystkim się to podoba i pewnie będą osoby, które będą próbowały to zablokować. Ale mamy dzisiaj podstawę do tego, żeby co zostało powiedziane, egzekwować, i to ma nie tylko wymiar symboliczny, ale no nie mam wątpliwości, że też taki faktyczny i praktyczny. Ta sytuacja też pokazała, że bardzo ważne jest nie tyle machanie szabelką, ale rzeczywiście konkretne takie twarde negocjowanie, bo jeszcze kilka miesięcy temu, jak politycy partii rządzącej mówili o tym, że no, być może to powinien być jakiś warunek postępu w negocjacjach z Ukrainą, to prezydent Duda się oburzał, a się okazuje, że mamy konkretne efekty takiego twardego stawiania sprawy.
Jolanta Banach?
Najpierw uwaga ogólna. Jest rzeczą oczywistą, że każdy kraj, który chce dołączyć do wspólnoty krajów demokratycznych, musi umieć zmierzyć się z własną przeszłością, nawet w sposób bardzo krytyczny. Ale z drugiej strony zrozummy, czy miejmy w tyle głowy, że jest to naród, który stoi przed groźbą zagłady państwowości, zagłady fizycznej, a więc wszystko to, co osłabiałoby ewentualnie tę jedność i spójność, nie jest priorytetem. To taka uwaga ogólna. Po drugie, jeżeli chodzi o ekshumację i poszukiwanie szczątków, rzeczywiście gdzieś nie na poziomie centralnym i polityków z pierwszych stron gazet, czyli szefów spraw zagranicznych obu krajów, jest problem, ale na poziomie wykonawczym. Mówi o tym, bardzo polecam i bardzo ciekawie, pani Karolina Romanowska, szefowa Stowarzyszenia Pojednania Ukraińsko-Polskiego, gdzie mówi nie tylko o barierach ze strony IPN-u ukraińskiego, ale także polskiego. Ona mówi, że ona na przykład organizowała takie warsztaty na Wołyniu pojednania i zaproszenie miał również polski IPN, który tego nie przyjął. I jeżeli chodzi o ukraiński IPN, to rzeczywiście pan poseł ma rację, to jest struktura rządowa. W związku z tym wtedy, kiedy to Stowarzyszenie Pojednania Polsko-Ukraińskiego złożyło wniosek o ekshumację we wsi Ugły, IPN wyraził zgodę ukraińską, ale wysłał to do Ministerstwa Kultury. Tam oczywiście pojawiły się jakieś bariery administracyjne, więc na poziomie wykonawczym zapowiedział i minister Sikorski, i Sybicha stworzenie grupy roboczej obu ministerstw kultury, które mają przejąć jakby od IPN-ów odpowiedzialność za tą ekshumację. I tu należy wykazać dużo wrażliwości wzajemnej i dużo zrozumienia z obu stron. Bez tego sprawa się nie posunie do przodu, a nowy minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha trochę to rozumie bardziej od poprzedniego ministra Dmytra Kuleby, który, przypomnijmy, że sprawę ekshumacji warunkował od rozliczenia się z akcją Wisła. Notabene, to już jest ostatnie zdanie, prokuratura IPN-u odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie akcji Wisła, czyli przymusowego przesiedlenia Ukraińców i Łemków. Sąd Okręgowy w Warszawie uchwylił to postanowienie, ale to też jakby świadczy o naszym takim trochę konfrontacyjnym nastawieniu. No my też mamy problem, żeby się rozliczać z własną historią.
Tylko
i to nie w warunkach,
problem.
Nie w warunkach wojny, pani ale poseł. W warunkach pokoju. Okej, my do dzisiaj, nasza część społeczeństwa ogromna ma do dzisiaj kłopot z pogromem kieleckim, z Jedwabnem i to w warunkach pokoju, więc rozumiejmy tę szczególną sytuację, idźmy do przodu, ale dużo tu trzeba zrozumienia i wrażliwości.
Ostatnie zdanie, poseł Sali.
Tu był problem z tym wnioskiem do prokuratury w sprawie uznania akcji Wisła
za zbrodnię komunistyczną.
Nie, za zbrodnię ludobójstwa.
Nie, komunistyczną.
Komunistyczną.
Nie, komunistyczną. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił te decyzje prokuratury
IPN-owskiej. Byłem na Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której jestem wiceprzewodniczącym w obecności ukraińskiej społeczności.
Ale ja czytam uzasadnienie.
I dokładnie o to chodziło, że zbrodnia komunistyczna i ludobójstwa. I tutaj jednak prokuratura uznała, że to są wnioski zbyt daleko idące w świetle ówcześnie obowiązującego prawa w 1947 roku. Ja tego nie oceniam.
Ale mamy
tylko mówię,
problem.
Jak jest...
Z rozliczeniem własnej historii też mamy problem. I to w warunkach pokoju, jak mówię.
No dobrze, to tak tu postawmy kropkę, chociaż używanie kwestii ekshumacji, poszukiwania ofiar, żeby je godnie pochować jako taki element polityczny, powiem wam, że to jest, dla mnie to jest trudne do jakby zaakceptowania. No ale tak po prostu w polityce jest.
Dla wszystkich.
Agnieszka Pomaska, Jolanta Banach, Jarosław Salin, bardzo wam serdecznie
dziękuję.
Dobrego
dnia, dziękujemy
bardzo. Dnia i tygodnia i do usłyszenia.